Wracamy do studia, w studiu poseł 8 kadencji Prawa i Sprawiedliwości, teraz analityk finansowy, analityk gospodarczy Janusz Szewczak. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło, witam serdecznie.
No to co, sądy? Senat przed sekundą odrzucił ustawę Prawa i Sprawiedliwości, teraz powróci do Sejmu, pewnie będzie przyjęta, bo procedura jest prosta, weto senackie się odrzuca zwykłą większością głosów i ustawa wejdzie w życie.
Tak, tak, no wejdzie w życie. Ja stawiam taką tezę od pewnego czasu, że to wtrącanie się, taka działalność, no zdrajców, bo dawniej tak się nazywało, czy też po prostu targowicy 2020, i wtrącanie się zewnętrznych ciał różnego rodzaju, że tu nie chodzi w ogóle o sądy, ani o praworządność żadną. Tu chodzi o zupełnie coś innego.
O władzę?
Cieplej, o wpływy, władzę i pieniądze, proszę sobie wyobrazić. No bo proszę popatrzeć, jak oni tam patrzą w tej Brukseli, czy tym Berlinie, czy Paryżu na tą Polskę, to się zaczynają poważnie martwić. Urastamy na coraz większą konkurencję gospodarczą. Eksportowo zaczynamy naprawdę nakrywać czapką niektórych. Będzie rekord za zeszły rok eksportowy.
To już w listopadzie widać, że...
Tak, gigantyczne, nie mówiąc już o nadwyżce, że będzie nadwyżka w ogóle. I to znacząca, kilka miliardów, mówi się, że nawet około 4 miliardów euro nadwyżki usługi i towary. A więc znacząca. Patrzą na tą Polskę, ni diabła, nie chce się dać namówić na ideologię LGBT, na te genderyzmy, idiotyzmy różne, ekologizmy i jeszcze inne izmy. Po drugie, dość znacząco poprawia się możliwości konsumpcyjne Polaków, czyli kupujemy i zaczynamy wybrzydzać, że chcemy polskie towary, bardziej nam pasują na przykład. Jak się popatrzy na to, że od tych 4 lat praktycznie już nie da się tak rabować polskiego budżetu i polskich finansów, no bo choćby te mafie VAT-owskie, no to jest jednak przecież 260 miliardów złotych. Jakby doliczyć do tego różne akcyzowe straty w podatku CIT-owskim niepłaconym przez duże koncerny, firmy, niepłacone podatki bankowe, bo ten nowy podatek przecież jest dopiero od 16 roku życia, tak, od 16 roku, 2016, no to wszystko razem, to są gigantyczne pieniądze, które wypływały co roku. No szacunki były takie, że netto przez te kilkanaście ostatnich lat to było no gdzieś 600-700 miliardów co najmniej złotych, które wypłynęło z Polski.
Ale panie pośle, to by wskazywało, że tylko sądy są takim przypadkowym polem starcia.
Tak,
czyli może jest tak, że sądy
bardzo
są
dogodnym.
Ale może też są istotne dla systemu.
Bardzo dogodnym. Godny pretekst, to jest wyłącznie pretekst i do tego są używani w Polsce albo pożyteczni idioci, którzy tego nie rozumieją, albo po prostu zwyczajny, bym powiedział, no agentura jakiej formie, prawda, czy po prostu zdrajcy, no bo tak kiedyś się nazywało ludzi, którzy przeciwko własnemu państwu głosują, domagają się kar, ściągnięcia jakichś sankcji na własny kraj, własną ojczyznę. To nie jest tylko ta ojkofobia przysłowiowa, czyli taka nienawiść do własnego państwa, własnych wartości, tradycji
Roger
i tak dalej.
Scruton odszedł niedawno.
Roger Scruton, wielki twórca tej teorii, czy tego stwierdzenia, tej definicji, ale to jest już wręcz pokazowy model. Ja powiem szczerze, że pewno ten szczęsny Potocki, Branicki, Rzewuski, tam się tak źle kojarzący w historii, to oni byli takie małe żuczki przy tych gościach, bo przecież ci doskonale wiedzą, czemu służą i nie mają żadnych złudzeń, że tak powiem, komu to ma zaszkodzić i komu ma pomóc, tak? Więc ja powtarzam, tu chodzi o wpływy, o władzę, o wielkie pieniądze i pewno, żeby pan Rzepliński był ponownie szefem Trybunału, pani Gersdorf pozostała szefem Sądu Najwyższego, a pan Żurek był sędzia Żurek i pan sędzia Tuleja byli tymi wzorcowymi wydającymi wyroki, to w ogóle nie byłoby żadnego pretekstu nawet. To jest wykorzystywane przez siły wrogie Polsce po prostu.
Może jest tak, że jeśli sądy się zmienią, to pierwszy przykład z brzegu, ten już słynny pan Najsztub, który jeździ i przejeżdża ludzi na pasach, przynajmniej jednego, jak na razie udało mu się przejechać, wyszedł bez szwanku, bez kary, uniewinniony. Jeżeli sądy by się zmieniły, to pan Najesztub i jemu podobni poszliby do sądu i nie byliby pewni wyroku.
No właśnie, nie tylko ci, nie tylko pan Najesztub mógłby nie być, czy pan Finior mógłby nie być pewny wyroku.
Nie daj Boże, byłby wyrok sprawiedliwy jeszcze.
Tak, czy pan Durczok nie mógłby być pewny wyroku i tak dalej. Można być celebryci, nie jeden celebryta, nie mógł, ale też wielu tych, którzy po prostu narażają na gigantyczne straty Polaków, na to, że są okradani w majestacie prawa, różnego rodzaju toksyczne instrumenty, różnego rodzaju finansowe, bankowe. Przypomnę słynne polisolokaty. No przecież to było 50 miliardów złotych w ten sposób na Polakach ktoś jednak zarobił. Tu ta bezkarność, mówię o Amber Gold i innych tego typu. No to takie już przykładowe.
Mafia mieszkaniowa, mafia
hazardowa i tak dalej.
Reprywatyzacja w Warszawie.
Ale oczywiście.
To we wszystkich tych aferach gdzieś tam sądy się pojawiają, to nie jako rycerz na białym koniu, który rozwiązuje kłopoty, tylko jako część często układu.
Absolutnie tak. Czyli to jest ogromne niebezpieczeństwo przecież sparaliżowania państwa polskiego i o to moim zdaniem chodzi, o paraliż tego państwa, bo ono się zbyt dynamicznie rozwija. Ono Polacy, polski rząd, Polacy zaczynają mówić własnym głosem, czegoś się domagają, coś chcą. Chcą, żeby się z nimi liczono. Nie pozwalają zafałszowywać historii, którą usilnie na przykład chcą na przykład do jakiejś reparacji od Niemiec za zbrodnie, niesłychane zupełnie zbrodnie niemieckie przecież i szkody, i straty. Polska no, historycznie zawsze to była takiej sytuacji trudnej. To znaczy, jak tylko to państwo i ci ludzie i ten naród się wzbogacił, coś tam zaczęło się układać, no to natychmiast się sąsiedzi skrzykiwali, żeby napaść, ograbić, spalić, zniszczyć, podbić. I to my to historycznie mamy zakodowane. Wiemy, że te zagrożenia są gigantyczne, ale ta, powtarzam, wiem, jak się bezkarność rozzuchwala złoczyńców, tak bym powiedział. Jeśli się powstrzymujemy nawet przed używaniem krytycznych, ostrych słów, ostrych, ale prawdziwych ewidentnie, no to potem, jak się takiego krokodyla głaszcze, no to wcześniej czy później to odgryzie rękę, to są bestie krwiożercze i takie głaskanie krokodyla do niczego dobrego nie prowadzi.
Bo przecież z drugiej strony rząd, który pan popierał jako poseł 8 kadencji, rząd Prawa i Sprawiedliwości
nadal,
w 2017 roku, nie wiem, czy akurat tego krokodyla chciał głaskać, ale chciał z panem Timmermansem jakiś kompromis zawrzeć i skończyło się nie najlepiej.
No właśnie mówię, z krokodylami się nie zawiera kompromisu i nie przytula się do serca hieny, bo wygryzie serce. I to jest troszeczkę tak, że tutaj przecież wszyscy mamy świadomość, że wymiar sprawiedliwości fatalnie działa. No, jeśli dochodzi do takich historii w Polsce, że sędziowie wydają wyrok za zabicie kota pałką grozi 4 lata i za zabicie ojca rodziny, to słynna historia sprzed niedawny wyrok, który bodajże minister Ziobro zaskarżył jakoś.
Zakatowanie przez dwóch
na
osób.
Na oczach dziecka za to, że ochlapał błotem jadąc samochodem
też
dwóch gości. I też 4 lata. No więc to coś tu kompletnie, że tak powiem, odbiega od zdrowego rozsądku, od minimum przyzwoitości, poczucia sprawiedliwości i tak dalej. Także powtarzam, te sprawy sądownicze są zupełnie wtórne kwestią, bo to, że trzeba reformować, to rzekomo wszyscy wiedzą. Tylko jak się pytasz totalną opozycję, jak oni chcą to reformować, to oni mówią, no tak pomaleńku, żeby było właściwie tak, jak było i najlepiej tak, jak było, to było świetnie. To nie ma większego znaczenia, bo Polacy mają doświadczenia swoje, widzą, jak to funkcjonuje. Ja już nie mówię o tym wymiarze sprawiedliwości w sferze gospodarczej, gdzie pan Kubala zdaje się, nie wiem, 20 lat domaga się wreszcie zadośćuczynienia i nie może się doczekać. Te opowieści kompromitujące zupełnie pani prezes Sądu Najwyższego, że profesor prawa opowiadała takie brednie, że oni tam w tych togach, to oni tak jak w fartuszku, prawda, w przedszkolu, tak pospacerowali sobie trochę.
Zresztą sama pani Gerstorf nie założyła togi na ten marsz.
No ale to nie ma większego znaczenia.
Sama
to nie ma większego znaczenia. Pani Wigartor jest przecież autorką też i innych wybitnych powiedzeń, że za 10 tysięcy złotych to ciężko wyżyć, prawda, w dużym mieście czy coś takiego. Więc właściwie co nie powie, to można zrywać boki. Ale to też świadczy o tym, że sędziowie na przykład, jak pan Żurek, tak przynajmniej jak media donoszą, zamiast orzekać i być w pracy, to jadą gdzieś tam do Brukseli na galerię, tak?
A w tym wymiarze gospodarczym...
To jest pytanie, przepraszam, tylko jedną rzecz. Jest pytanie właściwie, za co polskie państwo i polscy obywatele płacą sędziom? Bo jeśli sędziowie wzywają do tego, żeby nie pracować, żeby nie wydawać, żeby kwestionować nawet pozycję tych sędziów, którzy chcą pracować... Bo przecież pełno jest sędziów, no, którzy mają rozum, przyzwoitość, chęć do pracy i wiedzę. Takich nie brakuje. Ale oni nawet tych chcą steroryzować. Ja mam właśnie takie pytanie. No przecież to my jako społeczeństwo, chyba Ministerstwo Sprawiedliwości, jeżeli będzie te kwoty przeznaczone na zarobki. Co z sędziami, które by, gdyby pan przestał pracować, to by panu nie płacili po prostu.
Sędzia Tuleja.
Za strajk się nie płaci po prostu.
Kilka dni temu na takim portalu Onet wyjechał samochodem ze szoferem i tam była rozmowa, czy dziennikarzem, szoferem i tam Tuleja powiedział, że on nie uznaje Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i że dla niego pójść tam to jest jak pójść do McDonalda albo na spacer do łazienek. Panu sędziemu lepszą dietę zalecamy, spacery są nie najgorsze. I co zrobić z takim sędzią?
No wie pan, dla mnie to jest właśnie wyraz kompromitacji wymiaru sprawiedliwości. Pan sędzia Tuleja jest dla mnie idealnym przykładem takiej kompromitacji. To ten sędzia, który mówi, że on 1000 barykad tam, czy 10 000 barykad będzie zakładał.
I ciągle orzeka, bo sędzia Łączewski już się był łaskaw pożegnać.
No niemożliwe. No to fantastyczny sukces, wie pan, że sędzia, który wręcz próbował spiskować przeciwko rządowi. Ale ja przypomnę, że przecież ci ludzie z totalną opozycją, oni naruszają sami, najbardziej naruszają tą konstytucję. Konstytucja w artykule 82 do wszystkich obywateli mówi tak. Obywatel Rzeczpospolitej winny jest jej wierność i musi działać na rzecz dobra wspólnego. To jest zapis artykułu 82 Konstytucji, ale jest przecież kodeks karny. Na przykład artykuł 129 mówiący o zdradzie dyplomatycznej, prawda? Jest cały szereg innych zapisów, również prawnych, kodeksu karnego innego, na przykład polegający na uniemożliwianiu czy utrudnianiu pracy urzędów państwowych, instytucji państwowych, Sejmu i tak dalej, prac legislacyjnych. Więc no trzeba się naprawdę poważnie zastanowić. Tu nie ma w ogóle według mnie mowy o jakimkolwiek okrągłych stołach, krokach wstecz, bo powtarzam, głodny krokodyl wcześniej czy później rękę odgryzie, żeby
ten rok
nie wiem jak
17,
głaskać.
Gdyby znowu miał się powtórzyć w tym roku 2020, to jest droga do kompromisu, pana zdaniem? Jest jakieś pole, że Bruksela powie, okej, zróbcie tą część reformy, tej nie róbcie, polski rząd mówi, dobrze, zrobimy ten i będzie spokój. Jest tu szansa na rozejm.
Ja jeszcze się dziwię, że Komisja Wenecka, czy tam jakaś część brukselskich tych dygnitarzy nie unieważniła ważności prezydenta, unieważniła Sejmu i tak dalej, no, nie zakwestionowała wyborów w ogóle jako formy demokratycznego.
A co do wyborów, to niech pan poseł nie będzie taki pewien, zajrze do mojego smartfona, a dziś nie mogę tego znaleźć, ale zaraz odszukam, bo gdzieś tu miałem zapisaną tąże opinię tegoż ciała, czyli Komisji Weneckiej, której nazwy całościowej niemalże nikt nie pamięta i tam jest w konkluzjach jeden niesamowity cytat, który ja muszę państwu przedstawić, bo on jest bardzo miarodajny tego, jaka to jest opinia.
Chyba, ale to pan poszuka, ja powiem, tam powiem
już, coś, tak? Już mam, 14 strona, punkt 60. Zaraz tekst jest po angielsku, ale sens jest dość jasny. Komisja Wenecka rozumie trudną sytuację porządku prawnego w Polsce i jest to rezultat kontrowersyjnej reformy w roku 2017. Stare instytucje sądownictwa de facto odmawiają legitymacji nowym instytucjom sądownictwa i to jest element legalnej schizmy, który powinien być szybko rozwiązany. Komisja Wenecka pisze, że stare instytucje nie uznają nowych. Czyli Sąd Najwyższy nie uznaje wyborów, nie uznaje aktów prawnych, które przyjmuje Sejm.
A uznaje istnienie państwa polskiego jeszcze, czy no nie wiem, bo tak jak słucham niektórych tych
Komisja Wenecka tego nie rozstrzyga, ale...
Platformy Obywatelskiej, czy z SLD tam, czy z Wiosny, to się zastanawiam, czy nie
nawet
w ogóle jeszcze...
Komisja Wenecka w swoim wniosku pisze, że podstawą schizmy prawnej i kłopotów jest to, że stare instytucje sądownicze nie uznają de
Panie
facto
redaktorze,
tych nowych.
Panie redaktorze,
co
jestem,
to świadczy?
Panie redaktorze, ja też jestem tak nieszczęśliwie, że składa z wykształcenia prawnikiem. Chcę panu powiedzieć, że w języku prawnym nie ma pojęcia schizma. To jest pojęcie związane raczej z wiarą, duchowością i tak dalej.
Tu jest dużo słów w cudzysłowie.
A no właśnie.
No to jest tekst,
bo ten raport jest powinien...
Co trzecie słowo.
Tak, bo ten opinia powinna być w cudzysłowie. To są kpina z, bym powiedział, z kompetencji, z wiedzy, z informacji, z stanu faktycznego, jaki to ma miejsce. Pan sobie wyobraża, żebyśmy tak my powołali jakąś komisję warszawską i wysłali do Bundesratu na przykład i marszałek Bundesratu niemieckiego poprosiłby komisję warszawską, żeby zbadała na przykład, czy kanclerz Merkel nie naruszyła przypadkiem zasad praworządności oraz konstytucji niemieckiej nawet w kontekście przyjęcia bez żadnych podstaw prawnych dokumentów wielkiej imigracji z krajów muzułmańskich. No, albo, pan sobie wyobraża taką sytuację? Możliwe? Albo,
ale wyobraża, że możliwe,
albo
żebyśmy...
prezydent Macron, żeby zaprosił komisję, żeby mu zbadała, czy te żółte kamizelki, to ich tam pałują, że tak powiem, i tych sędziów, których pałują w Paryżu, to zgodnie z praworządnością, z konstytucją, czy z wolnością zgromadzeń?
W ramach logiki Komisji Weneckiej moglibyśmy, jak tu w dwóch siedzimy, powołać jako jakieś ciało sądownicze i nie uznawać Sądu Najwyższego.
Ale oczywiście,
I wtedy komisja będzie pisała, no jest schizma prawna, bo jedna instytucja nie uznaje drugiej.
No ale możemy powiedzieć, pójść dalej, powiedzieć, jak pan Tuleja będzie tak dalej nie uznawał różnych rzeczy i tak dalej.
Pan
sędzia Tuleja, to jakiś podsądny powie, ale ja nie uznaję sędziego Tulei w ogóle jako jego wyroku wydanego. To nie jest żaden wyrok. W ogóle nie będę się stosował do niego. Z jakiego powodu?
Może będzie miał więcej racji niż prezes Gersdorf.
Więc tu trzeba myśleć. Ci ludzie za cenę utraty wpływu władzy i pieniędzy są gotowi podpalić właściwie jakąkolwiek stabilność państwa. Oczywiście to nie jest tak, że to nikomu nie jest na rękę, żeby tutaj nad Wisłą zapanował chaos, anarchia i totalne kłótnie i totalne sprzedawanie interesów narodowych. Komuś to przecież wyraźnie służy, powtarzam. To są przyczyny ekonomiczne i polityczne. My za bardzo się dla tych niektórych wojujących z suwerennością polską, za bardzo może się przyjaźnimy ze Stanami Zjednoczonymi, może z prezydenta Trumpa w Polsce lubią Polacy i to rośnie poparcie dla niego, a nie maleje. No może to wszystko ma razem ten wpływ geostrategiczny, prawda? Nie podoba nam się dalej ta rura, ten Nord Stream 2, a przecież tylu się w Europie podoba rząd to. Więc to wszystko jest głęboko, te przyczyny są bardzo głębokie, a nie takie tam powierzchowne, że bronią różnego rodzaju kompromitujące postacie z życia sądowego, które uważają się za jakąś kastę wybraną, które chcą zemsty, jak pani tam sędzia pewna ogłaszała. Nie pamiętam, tak, ale pani sędzia, pani kobieta ogłaszała to, że ona chce zemsty, pragnie zemsty i tak dalej. Tak, pragnie
było,
zemsty.
Coś takiego było.
Więc,
no dobrze, to... możemy... chyba już żeśmy ostatnio powiedzieli tyle, a pan poseł wywołał temat Stanów Zjednoczonych w środę. Ważna uroczystość, tak się wydaje, w Białym Domu. Podpisanie umowy handlowej między Chinami a Stanami. Donald Trump wydawał się być zadowolony, bo przedstawiał przez pół godziny nawet najpierw swój sztab, potem gości zaproszonych, przedstawicieli dyrektorów różnych przedsiębiorstw. w dobrym humorze, to jest sukces Donalda Trumpa? To jest tak, że ta umowa handlowa to jest jego dziecko i to dziecko po jego myśli?
No bezwzględnie tak, to gigantyczny sukces i to bardzo wymierny w pieniądzach. To, że Chińczycy będą musieli kupić towarów amerykańskich za 200 miliardów dolarów, to nie jest błaha sprawa. I gdyby ktoś zapytał kilka lat temu, czy to coś takiego może dojść, to wszyscy powiedzieli, że to jest szaleństwo. A więc widać, że ten jego upór tu okazał się konsekwentny. Chiny w ogóle troszeczkę zaczynają przysiadać, tak jak Niemcy w Europie wchodzą w kryzysową sytuację zupełnie gospodarczą za chwilę.
Czekaj, bo Francja się trzyma całkiem, nie tak jak Polska, nie tak jak kraje naszego regionu, ale tam ma jakiś plus w tym wzroście PKB, a Niemcy szorują.
Tak, tam proszę do strajki rolników, blokowanie miast i tak dalej, jeśli będą kontynuować te ekoidiotyzmy różne, to niemiecki przemysł po prostu dramatycznie to odczuje i niemiecki biznes to widzi. Ale wracając do Chin, no wie pan, jeśli Chińczycy rozwijają się dzisiaj w słabnie im tempo wzrostu i są na poziomie 6, niewiele ponad 6%, 6,1%, do tego dojdą te obowiązki, że jednak trzeba będzie coś amerykańskiego kupować, nie tylko tam pszenicę, czy produkt, czy soja, ale również inne rzeczy, no to na pewno ten deficyt amerykański poważnie zmniejsza, poprawia sytuację. Zresztą sytuacja paradoksalnie ten tak tępiony przez te lewacko-liberalne kręgi w Europie prezydent Trump osiąga ogromne sukcesy gospodarcze. I to jest bardzo podobne do sytuacji Polski, proszę popatrzeć. Atakowana władza Prawa i Sprawiedliwości, rząd, prezydent, parlament już w tej chwili. Z drugiej strony fantastyczne wyniki makrowskaźniki ekonomiczne. Praktycznie w każdej dziedzinie, od bezrobocia praktycznie na poziomie 5, niewiele ponad 5%, przez rekord, powtarzam, w nadwyżce w handlu zagranicznym około 4 miliardów euro, przez dochody podatkowe, które przeżyły, gigantycznie wzrosły. To jest w porównaniu do rządów Platformy i PSL-u, to pewno ze 100 miliardów w samych podatkach jest więcej po prostu każdego roku. Ogromnych programach socjalnych, przecież których w ogóle nie było. Nie tylko 500+, bo to 40 miliardów co roku, ale złotych, ale gdzieś łącznie tych socjalnych do innych programów, to jest prawie 70 parę miliardów. To są po prostu astronomiczne kwoty. Zrównoważony budżet, po raz pierwszy od 30 lat. No jakby na to nie patrzeć, że tam jest pewna metodyka inna, trochę zastosowana, to nie zmienia sytuacji. No po prostu trzeba mieć pieniądze, bo to, że złoto kupił Narodowy Bank Polski, 128 ton.
Pierwszy raz od wielu,
prawda?
Wielu
właśnie, nie sprzedaje, tylko kupił. No to przecież złota za darmo na razie nie dają. Trzeba mieć na to pieniądze.
Rezerwy walutowe w NBP tak są jest. Znacznie wyższe
tak
niż
za długa forma. I to, że te 7 miliardów z NBP-u wpłynie teraz jako zysk do budżetu państwa, no to gdzie ma wpłynąć? Do tej pory wyjeżdżały te pieniądze przeważnie z Polski, które były tutaj wygospodarowane, prawda?
Wszystko jest super, ale przynajmniej coraz częściej obywatele czują pewną zadyszkę. Inflacja się pojawiła i to chyba w wymiarze wyższym niż się tego spodziewaliśmy, bo już przebija 3%. Wzrost gospodarczy trochę jakby siadał. To jest tak, że być może ten okres prosperity się kończy w naszej gospodarce.
Od inflacji zaczniemy. Ja bym powiedział, niech nam połowa tej Europy albo 3/4 strefy euro będzie nam zazdrościć tych wskaźników gospodarczych jeszcze w tym roku, bo jeśli, powtarzam, wzrost PKB nie będzie na poziomie 4,1 czy 2, tylko 3,8 albo 3,7, to powtarzam, to będzie absolutne pudło, w sensie miejsce na pudle zwycięskim w Europie. Jeśli chodzi o inflację, otóż tak zazwyczaj jest, że tutaj ci profesor Belka jakoś tak nie do końca mówi, tak chcę powiedzieć, że najczęściej inflacja pojawia się w tych krajach, które się dość szybko rozwijają, a nie w tych, które się nie rozwijają. Tam, gdzie jest recesja, tam z reguły inflacji nie ma. Chyba, że jest już w ogóle jakaś katastrofa, prawda? Jakiś tam kraju afrykańskim, ja nie wiem.
No może być stagflacja, żeby nie szoku naftowym.
Tak, tak. Czy jakiegoś kryzysu ogólnoświatowego. Ale generalnie Inflacja pojawia się również wtedy, kiedy rosną wynagrodzenia, kiedy płaca minimalna idzie w górę, kiedy ludzie mają trochę więcej pieniędzy w portfelach, czują, że mają więcej i chcą więcej wydawać, wtedy i przedsiębiorcy, a zwłaszcza usługodawcy zauważają to i podnoszą swoje marże, podnoszą swoje zyski. Na kontach polskich przedsiębiorców tam w bankach leży chyba za 280 czy 250 miliardów polskich złotych.
I jakoś ruszyć? To był taki pomysł w roku 15, że przyjdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, jakoś te pieniądze, które tam leżą na kontach firmy, sobie spokojnie czekają, nic nie robiąc, je się uruchomić. Mija 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości i te rezerwy przedsiębiorstw nie poszły w inwestycje specjalnie.
Tak, to
tego
prawda,
się nie udało
tylko
zrobić.
Powtarzam, że gdyby dzisiaj wielu przedsiębiorców jest w takiej sytuacji, że gdyby miało lepszy dostęp do pracownika, więcej dobrze wykwalifikowanych pracowników, to by ich chętnie przyjęło i mogłoby wyprodukować więcej zdecydowanie, bo popyt jest na polskie towary, nie tylko w kraju, ale i za granicą przede wszystkim.
No to gdzie blokada?
Więc ta inflacja...
Przedsiębiorca będzie racjonalnie o własnym zysku myśląc,
no to
o swoim przedsiębiorstwie.
To niech pan zapyta jak pana prezydenta Warszawy Trzaskowskiego, czy te 300% podwyżki, 300% podwyżki na wywóz śmieci to wpływa na inflację, czy nie? Czy podwyżki cen parkowania w dużych miastach rządzonych przez Platformę o 200% na przykład, czy 150%, to wpływają na inflację, na wzrost
Teraz
cen, czy nie wpływają?
Teraz podnosi radykalnie ceny biletów, ale no. Mówi, trochę drożeje bez znane, przy tym płaca minimalna idzie w górę, to ja muszę podnieść.
Ale to są bajki.
Po więcej zapłaty pracownikom.
Pamięta pan, jak opowiadano, że jak będzie w ogóle płaca minimalna na tym poziomie, to w ogóle będą masowe bankructwa firm. Pamiętam, jak żeśmy przygotowywali ustawę o aptekach, mówiono, że będą masowe bankructwa aptek, wszystkie upadną, ponieważ... Więc można straszyć oczywiście i to totalna opozycja i eksperci bardzo skutecznie rodzą, straszą czym się da. I każde kłamstwo przechodzi im bez mrugnięcia okiem przez gardło. A ja chcę powiedzieć jeszcze o tej inflacji, że oczywiście to nie jest tak, że żadne ceny nie rosną. Oczywiście przyczyny mają i klimatyczne, i inne.
Żywność rośnie.
I wzrost cen energii. No, ale to niech sobie ci zaklinacze z panią Spurek, europosłanką, uświadomą i posłowie, ci tacy, którzy hołdują ideologię ekologizmu, że jakiekolwiek zaakceptowanie takich warunków, jakie dzisiaj Bruksela stawia Polsce w sensie klimatyczno-energetycznym, to by oznaczało, że nie tylko trzeba by wydać ze 150 miliardów euro, czyli tam, nie wiem, ze 400-500 miliardów złotych natychmiast na te zmiany, ale przede wszystkim drakońsko wzrosłyby ceny energii przede wszystkim. Więc można mieć czyściej, można mieć od razu czyściej, ciszej, tylko może być ciemno i głucho i zimno. Tak, Bozia jest łaskawa dla nas, tutaj nam się klimat poprawia i jest cieplej, no ale inni mają zimniej. Tam, gdzie było gdzieś tam w Portugalii, czy w Kanadzie Zachodniej, czy w Stanach nawet środkowych Ameryki, gdzie było do tej pory ciepło, teraz mają śnieg i już mają zimę. No.
To, że u nas jest cieplej, to chyba już nie podlega wątpliwości.
No i dobrze,
i mniej
wydamy na opłaty za ogrzewanie, bo są dość znaczące. No na sztankach trzeba znaleźć gdzieś miejsce ze śniegiem, w górach jest trochę śniegu.
Ach, to kto ma czas, żeby w górę iść, panie pośle?
No ferie się zbliżają i ten, a poza tym, wie pan, ale...
W radio nie ma ferii.
Banany stanieją i pomarańcze, tak, będzie można posadzić.
Bułka z bananem i można zostać skoczkiem renomowanym. Janusz Szewczak był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo, panie pośle. 17:07 na zegarach. No teraz piosenkę, którą pan poseł wybrał i która ma taki tytuł i takiego wykonawcę, że ja go nie wymówię. Poddaję się.
Creedence Clearwater Revival pod tytułem w południowej Kalifornii nigdy nie pada deszcz, czyli klimatycznie żeśmy zakończyli.
I słusznie.